chcemy kontynuować rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Otwórzmy tę księgę na rozdziale 5. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 5. I będziemy rozważali fragment zapisany w rozdziałach od 27 do 39. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Jezus, wódz i Zbawiciel, który poprowadzi ciebie do prawdziwej wolności. I jest to myśl, która wyskakuje do nas z tego tekstu. Jest to oś tego fragmentu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie wokół tego się skupili. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 5, wersety od 27 po 39. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. A oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność opamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał. Polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął. A wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich, jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. Apostoł Piotr zapewnia nas dzisiaj, że Jezus jest wodzem i Zbawicielem. To jest bardzo ważne przesłanie tego fragmentu, który odpowiedzialny jest za trzy rzeczy i uczyni je w twoim życiu, jeżeli będziesz posłuszny. Opamiętanie, odpuszczenie grzechów oraz nowe życie dzięki Duchowi Świętemu. Jeżeli tylko Mu zaufamy i okażemy posłuszeństwo. Chciałbym, żebyśmy tylko krótko przypomnieli sobie, o czym mówi rozdział 5 Księgi Dziejów Apostolskich. Zaczyna się przykrą historią Ananiasz i Safira. Mówiliśmy o tym, co znaczą ich imiona. Ananiasz znaczy Bóg jest dobry, a Safira znaczy piękna. Co za ironia, ponieważ właśnie ci ludzie przeszli do historii, historii Kościoła, jako ludzie żyjący w kłamstwie. Ludzie, którzy udają jedynie prawdziwe życie, są jego marną imitacją. Tu nasuwa się pytanie, które niegdyś postawił apostoł Paweł i które jest niezwykle aktualne do nas również dzisiaj. Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Skoro Bóg jest dobry, czy to znaczy, że mamy żyć w grzechu? I apostoł Paweł mówi, przenigdy, ależ absolutnie nie. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? I to jest właśnie bardzo ważna prawda w tym wersecie zawarta. Czy umarliśmy dla grzechu? Czy zapieramy się tego świata? Czy umartwiamy swoje ciało? Czy pragniemy uświęcenia w każdej sferze naszego życia? Życie w kłamstwie, skrywany grzech, to droga na skróty dokąd? Do zatracenia. Nie skrócisz tego jako drogi do Jezusa Chrystusa. Życie w kłamstwie, udawanie, to droga na skróty ku zatraceniu. I kiedy żyjemy w kłamstwie, kiedy stwarzamy pozory, okłamując braci i siostry, to Słowo Boże uczy nas, nie ich okłamujemy jedynie, Boga okłamujemy. Ale Boga nie da się oszukać. Ludzi można oszukać, ale Boga nie da się oszukać. I przychodzi mi na myśl ten obraz Jezusa Chrystusa z Księgi Objawienia, kiedy w jednym z listów do zborów w Tiatyrze, czytamy, że Jego oczy jak płomienie ognia, a nogi niczym rozpalony mosiądz. I wiemy dobrze, że zostało to powiedziane do tego zboru z tego powodu, że wszystko, co jest ukryte, wszystko, co jest pewnego rodzaju... Czym? Proszę? Głośniej? Ach, ktoś już chciał mi podpowiedzieć i... No właśnie, potrzebuję podpowiedzi. O, na przykład, prawda? Wszelka hipokryzja po prostu wypłynie na wierzch. Dlaczego? Bo Jezus ma oczy niczym płomienie ognia. On przeniknie wszystko. Każda słoma i drewno, które napotka ten wzrok, spłonie. Każda imitacja, na którą stanie ten rozpalony, rozgrzany, roztopiony mosiądz, pójdzie z dymem. Wszystko zostanie ujawnione. I wiecie, o ile ludzie się boją tego, boją się takiego stanu, to tak naprawdę jest to początek ratunku dla każdego człowieka, kiedy stajemy w prawdzie. Kiedy przyznajemy się i mówimy tak, taka jest prawda na temat mojego życia, tak, nie będę już niczego ukrywał z tego, co się dzieje w moim życiu. Od tego się właśnie zaczyna nowy początek. Zaczyna się duchowe odrodzenie od prawdy. Od prawdy i dopóki nie stać cię na nią, wobec siebie samego i wobec innych ludzi, nie narodzisz się na nowo. Nie doświadczysz obecności Ducha Bożego, ponieważ ten Duch nie może być włożony w śmietnik. Ten Duch może być włożony w miejsce prawdy, które otwiera się na działanie Boże. Bez żadnych warunków wstępnych. Bez targowania się. Bez układania się z Bogiem. Zostało to dzisiaj powiedziane. Bóg daje dowód swojej miłości. Przez to, że każdy grzeszny człowiek, który wyzna swój grzech, otrzymuje zbawienie w Jezusie Chrystusie. Lewita rodem z Cypru, Józef, dał dowód swojej wiary i miłości, akurat sprzedając część swojego mienia i rozdając ubogim. Dlatego nazwano go jak? No jak mu dali na imię? Barnaba, czyli syn pocieszenia. Posłuchajcie, kiedy jesteśmy ludźmi odrodzonymi od wewnątrz, jak wielka zachęta może z nas płynąć do innych. Jak wielka zachęta. Barnaba był zachętą dla wielu ludzi, że Bóg o nich nie zapomniał. Że tak po prostu można to zrobić bezinteresownie. Czy my jesteśmy takimi ludźmi? I to słowo wzywało nas, bądźmy jak ten człowiek, bądźmy jak Barnaba. synami zachęty. Zamknij swoje usta na zniechęcenie, na oskarżanie, na osąd. Zamknij swoje usta na to, niech to nie wychodzi z twoich ust. Wiecie, czasami widzę, jak patrzę na salę, jeszcze się nabożeństwo nie skończyło i już widzę ludzi, którzy stoją w blokach, żeby wystartować do innych. I nie z kwiatami. I nie z błogosławieństwem. Ale ręce im się podnoszą na sąd. W tym rozdziale również dowiadujemy się, że jeżeli nie napełnisz swojego serca słowami, które darzą życiem, o tym mówiliśmy ostatnio, to co się stanie? Diabeł napełni twoje serce kłamstwem, diabeł napełni twoje serce zazdrością i mówiliśmy, czym napełni? Tym dokładnie, co tam jeszcze jest, nieoddane Bogu. Bo diabeł jest na tyle sprytny, że nie przynosi rzeczy, których, z którymi już się rozprawiliśmy, bo jesteśmy na nie czujni, wrażliwi. Ale on szuka tego, co jeszcze nie odnowione w nas. I na przykład, jak znajdzie gniew, o, przyniesie więcej gniewu. Abyśmy się gniewali mocą nadprzyrodzoną. Jeżeli znajdzie w nas zazdrość, przyniesie wiele zazdrości. Abyśmy mogli się porządnie zazdrościć. Lecz zamiast stwarzać pozory nowego życia lub usychać zazdrości, że inni doświadczają odrodzonego życia, przyjdź do Boga w modlitwie i poproś Go o to prawdziwe życie. Poproś Go o to prawdziwe życie, ponieważ On zaplanował je dla każdego, kto nawróci się, kto przyjdzie do Niego ze szczerą pokutą w sercu. On chce, abyśmy co dzień prowadzili nowe życie. Życie wieczne, życie nadprzyrodzone, życie w mocy Ducha Świętego. To jest Jego wola dla nas. Aby człowiek podniósł się z popiołów, aby człowiek podniósł się z niewoli grzechu i żył w godności i chwale dziecka Bożego. Dobrze, zanim przejdziemy do rozważania dzisiejszego fragmentu, chciałbym, byśmy jasno sobie określili, gdzie jest oś dla dzisiejszego rozważania. To są te słowa. One są absolutnie najważniejsze w tym fragmencie. Bóg ojców naszych, czytamy, wzbudził Jezusa, którego wy, i tutaj Piotr zwraca się do kogo? Do Sanhedrynu, do Rady Najwyższej, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność opamiętania się i odpuszczenia grzechów, a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Historia Izraela obfitowała w wielu pseudomesjaszy. No, ponieważ u proroków jest zapowiedź tego, że przyjdzie Mesjasz, namaszczony, pomazany sługa, który przywróci chwałę Izraelowi, no co jakiś czas objawiał się w Izraelu człowiek, który mówił, ja jestem tym Mesjaszem. I oczywiście pociągał za sobą ludzi, którzy spragnieni, bo jest w nas pragnienie. Pragnienie czego? Chwalebnego życia. Prawdziwej wolności. Dostatku. Szczęścia. Pociągał za sobą ludzi, mówiąc, ja was doprowadzę w to miejsce. I za każdym razem kończyło się tak samo. Przychodzili Rzymianie, mieczem zaprowadzali rzymski pokój. I z reguły ten, który się mienił przywódcą, tą szczególną postacią, doświadczał mocy krzyża oraz jego najbardziej najgorętszy zwolennicy kończyli tak samo jak on, czyli tracąc życie. I może ludzie już byli tacy rozczarowani, tacy też, mimo że była ta atmosfera oczekiwania, no to kolejny Mesjasz się objawia. I myślę, że też zaszeregowano w pewnym momencie również Jezusa do takich bohaterów. Skończył tak jak wszyscy inni, na krzyżu, a uczniowie się rozpierzchli. Pozamiatane. I tak miało być. Kiedy zatoczono głaz, kiedy postawiono pieczęć, to miał być koniec sprawy. I co się dzieje? 50 dni później, już nawet nie 12, może 120 osób wylewa się na ulicę i po prostu zaczynają mówić, że ten Jezus żyje, że oto czyni to wszystko, czego doświadczają. Co się stało? I oczywiście Sanhedryn odpowiadał za pokój, odpowiadał za porządek. Gdybyśmy na to spojrzeli w ten sposób, oni po prostu troszczą się, że tych 12, tych 120, czy może już tysiące ludzi pewnie doprowadzą niedługo do zamieszek, które jak się skończą? Że wejdzie okupant, wytnie mieczem ludzi i zaprowadzi pokój. I tak moglibyśmy przypuszczać, że właśnie taka jest ich motywacja, gdyby nie to, że werset 17, jak zajrzymy do Biblii, Łukasz mówi, oni nie z tego powodu martwili się, ale dlatego, że diabeł napełnił ich serca zazdrością. Bo patrząc na to, jak żył ten Kościół, patrząc na to, jacy byli w stosunku do siebie, patrząc na to, jak to oddziaływało na ludzi postronnych, no zaczęli zazdrościć im tego. Zamiast przyjść i dowiedzieć, postawić to pytanie, które zostało postawione w dzień pięćdziesiątnicy. Mężowie, bracia, co mamy czynić, aby być zbawieni? Kiedy jesteś zbyt dumny, stać cię tylko na zazdrość. I wtedy jest obgadywanie, oczernianie. Wtedy jest przepychanie, wtedy jest niszczenie. Ale jeżeli jesteś człowiekiem pokornym, możesz zadać proste pytanie, co mam zrobić, abym był zbawiony? Co mam zrobić, abym mógł doświadczać takiego życia, jak tutaj na kartach Pisma Świętego? Co mam zrobić? Proste pytanie. I równie prosta odpowiedź. Opamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do dzieci waszych i do wszystkich tych, których Pan Bóg powoła, czyli którzy się jeszcze kiedyś narodzą. Na tej podstawie my również doświadczamy dokładnie tego samego pytania, kiedy zadajemy, pytamy, co mam uczynić, abym był zbawiony? Uwierz w Pana Jezusa. Uwierz w Niego, ponieważ sam nie poradzisz sobie z tym, co jest twoim największym problemem. Gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie czynili, nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Więc już wiemy, tu wcale nie chodzi o dobro miasta, tu chodzi o nasze stołki, o nasze opozycje, o to, że oto ktoś pojawia się z prawdziwą jakością, z realnym Bożym działaniem, to nie jesteśmy my, więc trzeba to zdławić w zalążku. Tymczasem Jezus nie jest jedyny, nie jest jednym z wielu bohaterów, którzy się pojawili na scenie politycznej i historii. Nie jest jeden po prostu z nauczycieli wielu. Nie jeden z wielu uzdrowicieli, nawet nie jeden z wielu wielkich proroków. To jest jedyny Syn Boży, wódz i Zbawiciel, który może pomóc ci doprowadzić cię do prawdziwej wolności. Jedyny! Co to znaczy? Nie ma drugiego takiego. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które to się mogłoby wydarzyć. Nie będziesz zbawiony przez nikogo innego, choćbyś się modlił, choćbyś na kolanach podążał kilometry, choćbyś oddalał, pozbawiał siebie, nie wiem, posiłku, luksusów. Nic ci to nie pomoże. Jest jeden Syn Boży, wódz i Zbawiciel, który poprowadzi cię do prawdziwej wolności. Ale przecież wiele jest dróg. A ja nie wiem tylko, dokąd te drogi prowadzą. Jedna jest droga, która prowadzi do życia. I tu już zaczyna się właśnie ten proces, gdzie musimy złamać się i powiedzieć, dobrze, posłucham tej wieści do końca. Uważam, że różne są drogi, ale posłucham tej wieści do końca. Kim jest Jezus? Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność opamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Drogi przyjacielu, modlę się o to, aby to, co jest tu powiedziane, dotarło do ciebie w całym swoim znaczeniu. Aby to dotknęło twojego ducha. Aby to dotknęło twojego serca, aby odbiło się od jego dna. I aby wypełniło całego ciebie tym poselstwem. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność opamiętania się i odpuszczenia grzechów. Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Jeżeli chcesz poznać prawdę na temat Jezusa, musisz bardziej słuchać Boga niż ludzi. I uważaj, musisz bardziej słuchać Boga niż siebie samego. Wysłuchaj, co Bóg mówi na ten temat. Na kartach swojego słowa. Piotr, przemawiając z natchnienia Ducha Świętego, mówi: Bóg swoją prawicą wyniósł do tej godności swojego Syna. Do godności wodza i Zbawiciela. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z niewolą, której doświadczamy. Nie jesteśmy w stanie. Potrzebujemy wodza, mocarnego. Potrzebujemy Zbawiciela, kogoś, kto nas wybawi z naszej opresji. Potrzebujemy kogoś dużo mocniejszego niż my. Mocniejszego ponad moc naszych grzechów. Potrzebujemy Syna Bożego, wodza i Zbawiciela. Sam nie jesteś w stanie zatrzymać się w swoim pędzie do zatracenia. Ludzie mówią, że są, ale to jest nieprawda. Mogą zatrzymać się co najwyżej na chwilę, ale nie na stałe, by zmienić kierunek na przeciwny. Zawsze będą toczyć się w dół. Sam nie jesteś w stanie pokonać swoich grzechów, ale tylko ty możesz wołać do Boga: ratuj mnie. Wodzu, przybądź mi z pomocą. Oswobódź mnie z moich własnych grzechów. Wyzwól mnie od moich nieprawości. Zdejmij ze mnie to jarzmo, które mnie przygniata i które sprawia, że jestem niewolnikiem, chociaż ładnie się ubieram, dobrze się noszę i pięknie się wysławiam. Gamaliel, który był członkiem Rady Najwyższej, niezwykle szanowany człowiek. Mówiono o nim, że jest szczególnym nauczycielem. On przytoczył w pewnym momencie historię dwóch bohaterów, takich raczej negatywnych. Teudasa i Judy Galilejczyka. Zrobił to w pewien sposób, by powiedzieć, że jeżeli to, co robią ci ludzie, jest po prostu dziełem ludzkim, czyli to, co robią apostołowie, to, co robi chmara tych naśladowców Jezusa, to tak, jak było w przypadku Teudasa i Judy Galilejczyka, wszystko to pójdzie w poniewierkę, przeminie i samo się rozwiąże. Nie warto jest występować przeciwko temu. Nie wiem, czy mamy świadomość, ale właśnie w tym momencie mogłaby się skończyć Księga Dziejów Apostolskich. Schwytano wszystkich apostołów, i oni chcieli ich zabić. To mógł być już koniec. Pozamiatane, po historii. Tylko, że Jezus nie jest jednym z wielu. Jezus nie jest jednym z wielu. On jest jedyny w swoim rodzaju. I Ty Go potrzebujesz. I Ty Go potrzebujesz. I ja Go potrzebuję. Wszyscy Go potrzebujemy. Nie tylko na dzień oswobodzenia, ale od tamtego dnia do końca życia. Aby był naszym wodzem i Zbawicielem. Potrzebujemy, aby obmywał nas z naszych grzechów. Potrzebujemy, aby nas podnosił. Potrzebujemy, aby nas popychał. Potrzebujemy zachęty od Niego. Potrzebujemy tego wszystkiego. Czemu? Bo On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Ludzie w swojej arogancji myślą, ja wierzę, ja stoję, ja mam, ja posiadam. Co masz, czego wcześniej byś nie otrzymał? Co masz? Największa, permanentna okupacja to okupacja grzechu. I o tym mówi dzisiejszy fragment. I potrzebujemy Jezusa. Sami sobie z tym nie poradzimy. Krótkie zdanie. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. No, że reakcja na Ewangelię zawsze jest taka sama, zobaczcie. Ludzie się czują oskarżani, potępiani, że ktoś się wynosi nad nich. Przecież ja wcale nie jestem taki zły. Chcecie powiedzieć, że my zgładziliśmy tego człowieka. Co ja mam do niego, a co on ma do mnie? Posłuchaj, jeżeli dzisiaj siedzisz tutaj na sali i cię coś uwiera, jeżeli denerwuje cię ten ton, który tu rozbrzmiewa, chcę ci powiedzieć, że jesteś w niewoli. Może nie zupełnej. Może już Jezus wyprowadził cię na wolną przestrzeń. Ale jeżeli myślisz sobie, co ten człowiek sobie myśli, za kogo on się uważa, to chcę ci powiedzieć, to kajdany twojego grzechu i zniewolenia uciskają cię w ręce, w nogi lub w tułów. Bo człowiek, który przeżył uwolnienie i idzie z Jezusem, słysząc takie poselstwo, zatrzyma się i powie, Panie, nie daj Boże, żebym gdzieś był brudny. Nie daj Boże, żeby ktoś mnie trzymał w niewoli. Panie, pokaż mi, chcę być wolny. Ale ludzie, którym Jezus nigdy nie rozpiął jeszcze łańcuchów na rękach i na nogach, będą mówili, u nikogo nie byliśmy nigdy w niewoli. Chociaż żyją pod okupacją. Więc jeżeli dzisiaj coś cię uwiera, denerwujesz się, to jest dla ciebie sygnał. Twój własny grzech odzywa się w tobie. Więc zacznij wołać. Ważniejszą rzeczą jest słuchać Boga niż ludzi. Dużo lepszą rzeczą jest słuchać Boga niż siebie samego, więc zacznij wołać, bo jeżeli jesteś w niewoli, a o tym nie wiesz, to jest najgorsza rzecz. Człowiek, który wie, że jest w niewoli, to przynajmniej wie, że trzeba się z niej wyzwolić. Trzeba uciekać, trzeba robić podkop, trzeba się zmówić, trzeba przygotować plan i trzeba wiać. Ale człowiek, który nie wie, że jest w niewoli, to jest straszne. Myślę, że takie właśnie jest życie. Odrobina Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, zalążek ducha dany do naszego wnętrza. Wiecie, co powoduje? Że ten zapach zaczyna nas pociągać. Tej wolności. Tego stanu bliskości z Bogiem. Tej szczególnej relacji. A kiedy obsujesz z jedynym, prawdziwie wolnym, niczym nieskrępowanym, nieograniczonym, nie będącym w niczyjej niewoli, zaczynasz rozumieć, że jesteś powiązany z niewolą w wielu sferach swojego życia. I właśnie po to się to dzieje. bo On chce zdjąć wszelkie łańcuchy, które Ciebie wiążą. I tylko On może to uczynić. Na zakończenie ten krótki fragment. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Drodzy, czemu ten fragment dzisiaj chcę przytoczyć? To, że uwierzyłeś w Jezusa, nie znaczy, że jesteś wolny do końca. Ten proces się rozpoczął w tobie. Tak, widzimy spektakularne uwolnienie z jakiegoś grzechu, ale twoje życie to jest tyle sfer, tyle dziedzin życia. I dopiero kiedy bierzesz Słowo Boże, zaczynasz czytać je, to odkrywasz, jaki jest twój rzeczywisty stan. I możesz przyjść do Boga i powiedzieć, ja wszelką myśl chcę oddać w posłuszeństwo Jezusowi. Dostajesz tyle, żeby zacząć, żeby rozpocząć ze swoim wodzem i Zbawicielem proces uwalniania. On poprowadzi cię do całkowitej wolności, ale zobacz, co tu jest powiedziane. Uwierzyłeś, to musisz jeszcze wytrwać w Jego Słowie, być prawdziwie Jego uczniem, poznasz prawdę, ona cię wyzwoli. A my mówimy, jak człowiek narodził się na nowo, on nie może mieć już żadnych problemów. On już po prostu i ci młodzi chrześcijanie ledwo idą, bo nikt ich nie zachęca, nikt im nie mówi, nikt nie daje im przykładu. Odpowiedzieli mu, zobaczcie, ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy nikogo w niewoli. I często chrześcijanie tak samo mówią, jestem odrodzony, jestem całkowicie wolny. Tylko, że nie przyznają się, że wczoraj upadli, przedwczoraj upadli, tam coś było nie tak i tam coś było nie tak, ale ja jestem wolny. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Przecież jesteśmy już wolni. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Jezus oswobodzi cię z każdego zniewolenia i każdego grzechu, jeżeli będziesz trwał w Jego prawdzie, będziesz Jego uczniem. Dzisiaj za 15:08 dzwoni telefon do mnie. I osoba mówi do mnie tak. Nie mogę. Nie jestem w stanie. Nie mam siły. Wiem, że źle robię. I właśnie wtedy przyszły do mnie te słowa. I mówię, ty jesteś synem, a nie niewolnikiem. Twoje miejsce jest w domu, a nie poza. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Więc wróć do domu. Wróć do domu. Pozwól, by Bóg uwolnił cię od tego, co cię zniewala. Niech wstyd nie pozbawi cię tego, by przyjść, wrócić i walczyć o swój stan. Bo jeżeli Bóg rozpoczął w tobie dobre dzieło, będzie je pełnił, więc wróć do domu. Potrzebujesz wodza i oswobodziciela. I ty, który narodziłeś się na nowo, jeżeli doświadczasz grzechu w swoim życiu, potrzebujesz go. Nie wmawiaj sobie, o, jestem wolny. I upadasz wczoraj, przedwczoraj i przedprzedwczoraj. Bądź wolny naprawdę. Tylko Jezus może to sprawić. Tyle razy się przekonałem. Kiedy myślałem, że mam siłę, upadałem całkowicie. I płakałem wtedy. Boże, podnieś mnie. Podnieś mnie, Panie. Żyjemy dzięki Niemu. Dojdziemy do celu dzięki Niemu. Potrzebujemy wodza i Zbawiciela, który doprowadzi nas do prawdziwej wolności. Amen. Zapraszam do modlitwy.